Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
W Watykanie gościła kanclerz Angela Merkel. Rozmawiano o szczycie G20 w Hamburgu, walce z ubóstwem, terroryzmem i zmianami klimatycznymi. Kościół w Londynie modli się za ofiary niedawnego pożaru. O swym współczuciu z krewnymi ofiar zapewnił też Ojciec Święty. Papieska Akademia Pro Vita jest i zawsze będzie przeciwna wszelkim formom aborcji, zapewnił arcybiskup Vincenzo Paglia. Ujawnił on, że Stolica Apostolska nie znała proaborcyjnych wypowiedzi jednego z nowych członków Akademii. Witam Państwa 17 czerwca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty przyjął kanclerz Angelę Merkel. Było to już szóste spotkanie Franciszka z niemiecką polityk. Po audiencji u papieża została też przyjęta przez kardynała sekretarza stanu Pietra Parolina i szefa watykańskiej dyplomacji arcybiskupa Paula Gallaghera.
Oficjalny komunikat prasowy wspomina o serdecznych rozmowach, w których potwierdzono dobre dwustronne relacje i owocną współpracę. Podjęto też kwestie interesujące obie strony, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego szczytu G20, jaki odbędzie się w Hamburgu. Podkreślono potrzebę zwrócenia uwagi na odpowiedzialność wspólnoty międzynarodowej w walce z ubóstwem, głodem, terroryzmem i zmianami klimatycznymi. Wspomniano również postać zmarłego dzień wcześniej byłego kanclerza Helmuta Kohla oraz jego niestrudzone zaangażowanie w zjednoczenie Niemiec i integrację Europy. Angela Merkel przyjechała do Rzymu już wczoraj. Po południu złożyła prywatną wizytę w Watykanie, gdzie zwiedziła między innymi wystawę poświęconą Menorze.
Papież Franciszek zapewnił o swym serdecznym współczuciu krewnych Helmuta Kohla i wszystkich, których zasmuciła śmierć kanclerza jedności. Ojciec Święty nazwał go wielkim mężem stanu i Europejczykiem z przekonania. Przyznaje, że z oddaniem i dalekowzrocznie zabiegał on o dobro mieszkańców Niemiec i ich sąsiadów. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi mu jego niestrudzony wysiłek na rzecz zjednoczenia Niemiec i unifikacji Europy, a także jego zaangażowanie w pojednanie i pokój. Czytamy w papieskim telegramie kondolencyjnym po śmierci Helmuta Kohla. Ojciec Święty ze smutkiem przyjął wiadomość o pożarze w Londynie, o ofiarach śmiertelnych i rannych, napisał w przesłaniu kondolencyjnym do katolickiego arcybiskupa Westminsteru watykański sekretarz stanu. W ogniu zginęło co najmniej 30 osób. Kardynał Pietro Parolin zapewnił o współczuciu papieża z rodzinami ofiar oraz o jego uznaniu dla straży pożarnej, a także innych służb ratowniczych. Franciszek prosi również Boga o błogosławieństwo, siły i pokoju dla miejscowej wspólnoty. Franciszek prosi również Boga o błogosławieństwo, siły i pokoju dla miejscowej wspólnoty. Katolicki prymas Anglii i Walii, kardynał Vincent Nichols, odprawił z kolei dzisiaj specjalną mszę niedaleko miejsca katastrofy. Podczas liturgii, a także poprzedzającej ją adoracji, modlono się właśnie za ofiary pożaru Grenfell Tower. Ponadto tamtejsza diecezja oraz parafie udzielają poszkodowanym pomocy finansowej. Papieska Akademia Pro Vita jest i zawsze będzie przeciwna wszelkim formom aborcji, zapewnił arcybiskup Vincenzo Paglia, odnosząc się do skandalu, jaki wybuchł w ostatnich dniach po ujawnieniu proaborcyjnych poglądów jednego z nowych członków Akademii. W 2011 roku profesor Nigel Biggar stwierdził, że nienarodzone dziecko nie zasługuje na takie samo traktowanie jak rozwinięty człowiek. Przyznał, że opowiada się za aborcją do 18 tygodnia ciąży, kiedy można zauważyć pierwsze oznaki aktywności mózgu, a zatem i świadomości. Arcybiskup Paglia zaznaczył, iż poglądy profesora Biggara nie odzwierciedlają opinii Akademii. Przyznał on, że w chwili nominacji nie znał tej wypowiedzi. Stolica Apostolska skontaktowała się z profesorem Biggarem, który zapewnił, że w przyszłości nie będzie już podejmował dyskusji na ten temat. Arcybiskup Paglia ujawnił, iż kandydatura oksfordzkiego moralisty została wysunięta przez prymasa wspólnoty anglikańskiej, arcybiskupa Justina Welby'ego. Arcybiskup Paglia przypomniał, że rozszerzenie składu Akademii o przedstawicieli innych wyznań i religii stanowiło osobiste życzenie papieża Franciszka.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego. Daję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo.
W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia Bóg przypomina Izraelitom, jak ich wyprowadził z Egiptu i obiecuje dalsze ich wspomaganie. Bóg wzywa Izraelitów do przypomnienia sobie nie tak dawnej traumy, okropnego czasu niewolnictwa w Egipcie i do zobaczenia, jak to wszystko się skończyło. To znaczy, jak On sam wyciągnął ich z tragicznej sytuacji, jakby na skrzydłach orlich. Z mocą, ale i z troskliwością. To są dwie cechy Bożej działalności w Księdze Wyjścia, na które warto zwrócić uwagę. Bo Pismo Święte pokazuje nam historię Izraela jako wzór osobistej historii każdego z nas. Co znaczy, że Pan i w naszym, w Twoim życiu pragnie czynić cuda z mocą, ale i z troskliwością względem Ciebie, zwłaszcza w momentach, w których znajdujesz się w poważnych trudnościach. Nie oznacza to, że w każdym naszym kłopocie dochodzi do nadzwyczajnych, efektownych wydarzeń, jak fizyczne rozstąpienie się Morza Czerwonego na dwie części. Bo Bóg bardziej ceni sobie efektywność od efektowności i jest skupiony przede wszystkim na Twoim pełnym życiu duchowym. Tym niemniej opiekuje się Tobą w każdym wymiarze Twojej egzystencji. Czy tego doświadczasz? Czy w to wierzysz? Dalej Pan zaświadcza oraz obiecuje, iż dokonał wyboru. On wybrał Izraelitów na swój lud, na swoich kapłanów. I tak też wybiera wszystkich włączonych do nowego Izraela, czyli Kościoła. Z tego wyboru wynikają dwie rzeczy. Pierwsza to fakt, że Bóg osobiście umiłował każdego z nas. Na tym polega wybranie do bycia Jego ludem. Tak jak miłość małżeńska wyraża się poprzez wybranie drugiej osoby jako małżonka. Czyli Bóg chce Twojego istnienia, Twojego życia i Twojego szczęścia. Tak jak kochający mąż chce tych rzeczy dla swojej żony i kochająca żona dla swojego męża. Czy w to wierzysz? Czy to odczuwasz? Druga rzecz, jaka wypływa z Bożego wybrania nas, to zadanie. Zadanie bycia kapłanami, czyli odpowiedzi z miłością, własnym wyborem i uczynkami na Boży wybór. Nie chodzi tu jednak o jakiś obowiązek, ale raczej o zaproszenie. Pan wie, że właśnie w taki sposób naprawdę rozkwitniemy w życiu, ale nas do niczego nie zmusi. Po prostu proponuje. W końcu bez szanowania Jego woli ciężko byłoby być Jego wybranymi, a już tym bardziej Jego kapłanami. Jak Ty odczuwasz zalecenia, jakie stawia Ci Bóg i Kościół w przykazaniach, Piśmie Świętym, tradycji? Czy starasz się za nimi iść? I jeśli tak, to w jaki sposób? Traktując je jako ciężki, przykry obowiązek, czy jako możliwość własnego, pełnego rozwoju? Święty Paweł w swoim liście do Rzymian wskazuje, że nasza nadzieja leży w zbawieniu w Chrystusie, który ofiarował się za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.
Czy na miłość Boga trzeba sobie zasłużyć? Czy Bóg kocha nas tylko dlatego, że żyjemy zgodnie z Jego przykazaniami? Czego oczekuje od nas Pan za swoją miłość, dobroć? Czy Bóg odrzuca tych, którzy odrzucili Jego? Odpowiedź na tego typu pytania jest złożona, wielowarstwowa i nie da się jej zamknąć w żadne ramy. Jednak święty Paweł, pisząc do Rzymian, wskazuje nam kierunek, w którym mamy podążać, aby tę odpowiedź znaleźć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Miłość Boga okazuje się poprzez śmierć Syna, niewinnego Syna, i umiera za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Umrzeć za kogoś. Paweł pisze, że jest to trudna rzecz, choć możliwa. Znamy i my historię ludzi, którzy oddali swoje życie za innych. Joanna Molla, Włoszka, która nie zgodziła się na zabicie dziecka w swoim łonie, a tylko to, według lekarzy, mogło pozwolić wyleczyć ją z jej choroby. Po porodzie zmarła, świadomie nie godząc się na terapię, która zabiłaby jej dziecko. Maksymilian Kolbe w obozie koncentracyjnym w Auschwitz idzie do celi śmierci, gdzie umierało się z głodu, bo osadzonym tam Niemcy nie dawali jedzenia. Idzie tam dobrowolnie za człowieka, męża i ojca rodziny, który został wylosowany. Zastąpił go i świadomie idzie na śmierć. To przykłady wielkich, świętych ludzi, znamy je, ale nie są one odosobnione. Choć nie słyszy się o nich codziennie, to przecież te podane nie są jedynymi. Bóg ukochał nas, dał Syna, który za nas umarł, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Nie był to więc dar Boga, ofiara za coś dobrego, co otrzymałby od nas. Nie, otrzymał grzech. Odrzucenie, niezgodę na życie z Nim, marudzenie, narzekanie, bo ciągle źle i nie tak. To słynna tęsknota Żydów za cebulą i czosnkiem, którą mieli w Egipcie, a na pustyni, gdzie ich Mojżesz wyprowadził, tego brakowało. W niewoli w Egipcie źle, Panie wyprowadź, ale w drodze też źle, nie tak jak sobie wyobrażali, chętnie by wrócili. Przysłowiowa tęsknota za cebulą i czosnkiem bliska niestety także i nam. Ale Bóg, tak jak nie odtrącił wtedy Żydów, tak nie odtrąca i nas. Ukochał i kocha nawet, jeżeli jesteśmy grzesznikami. Ta miłość jest bezwarunkowa, bez zasługi, bez coś za coś. Największą tragedią człowieka bowiem jest, kiedy uważa, że na miłość musi zasłużyć i robi wszystko, żeby się przypodobać innym, aby go zauważyli i kochali. Nie. Bóg uczy nas i daje nam inną miłość. Prawdziwą, autentyczną, darmową. Więcej, miłość nawet do tych, którzy nie kochają Jego. Każdy na miłość zasługuje. Każdy człowiek godzien jest miłości, choć czasami tak trudno kochać drugiego. Niech miłość Boża okazana, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, pociąga nas, zachwyca. Napełniajmy się nią. Nasyćmy i pozwólmy, aby czyniła nas lepszymi, kochającymi, dzielącymi się z innymi tym, co w nas najlepsze.
W jutrzejszej Ewangelii świętego Mateusza czytany jest wybór i posłanie apostołów przez Jezusa.
Spośród tysięcy żyjących wówczas młodych Żydów Chrystus wybrał 12, zatrzymał się przed każdym z nich i mówił: pójdź za mną. Oni zostawili rodziców, domy, łodzie, czasami dochodowe posady i szli za Jezusem. Droga była trudna, prowadziła na Golgotę, a po zesłaniu Ducha Świętego trzeba było ruszać w świat, głosząc naukę Mistrza, często o chlebie i wodzie, bez dachu nad głową, w ciągłej wędrówce. Na koniec trzeba było oddać życie. Zbyt często mówi się o powołaniu jako królewskiej drodze wybrańców Boga. Niejeden może zazdrościć Andrzejowi, Janowi, Mateuszowi, że zostali wybrani. Tak, to prawda, ale nie na wakacje, lecz do trudnego zadania. Każde konkretne Boże powołanie jest po prostu wyznaczeniem zadania, które później przez całe życie powinno być systematycznie realizowane. Przed każdym z nas stanął Bóg i powiedział: pójdź, zrobisz to, a to. I trzeba było zrezygnować z wielu własnych planów i zabrać się do tego zadania wytrwale, realizując swoje powołanie. Na samym początku potrzebna była jasna decyzja, zgoda woli, postanowienie, a później także systematyczność w podjętej decyzji. Teodor Fontante kiedyś powiedział, że odwaga jest dobra, wytrwałość lepsza. Zacząć jest łatwo, a wytrwałość jest sztuką, jak to mówi przysłowie niemieckie, zwłaszcza gdy dotyczy każdego realizowanego powołania. Nasza współpraca z Bogiem powinna być, jak to powiedział założyciel jezuitów, święty Ignacy Loyola, wytrwała i czysta. Na uwadze powinniśmy mieć cel, dla którego jesteśmy stworzeni, to znaczy chwałę Boga, naszego Pana i zbawienie własnej duszy. Tak więc cokolwiek wybiorę, musi mi to pomagać do osiągnięcia celu, do którego zostałem stworzony, nie podporządkowując celu środkom, lecz środki celowi. Ustalenie priorytetów życiowych, jakimi są cele w naszym życiu, jest i powinno być dla każdego z nas sprawą priorytetową. Ralph Waldo Emerson pisze: do wszystkiego, co czynisz, potrzeba odwagi. Jakikolwiek kurs obierzesz, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci powie, że idziesz w złym kierunku. Zawsze się pojawi pokusa myślenia, że twoi krytycy mają rację. By nakreślić kurs działania i zrealizować go do końca, potrzeba ci odwagi żołnierza. Również czas pokoju posiada swe zwycięstwa, ale mogą ich zakosztować tylko ludzie odważni. Każdy z nas ma inne plany, inne powołanie życiowe, tak jak tych 12 apostołów. Często z dnia na dzień podejmujemy decyzje zmiany dotychczasowego życia. Warto dziś zapamiętać ważne pouczenie. Niech nasze wybory będą realizowane z odwagą i konsekwencją, mając za cel samego Boga. W podejściu do naszego powołania, bez względu jakie ono jest, dwie sprawy są najważniejsze. Po pierwsze, powołanie będzie uważane przez nas za dobre, jeśli uzależnimy je od dokładności, z jaką wykonujemy codzienne zadania życiowe. Kto wytrwa do końca, ten otrzyma nagrodę. Po drugie, szczęście człowieka ukryte jest w umiłowaniu powołania wyznaczonego nam przez Boga. Jeśli tego dopilnujemy, wtedy dotykamy tego, co my nazywamy szczęściem tu na ziemi, lub dotykaniem skrawka nieba, odkrywaniem tajemnicy Boga, którego my cząstką jesteśmy, wszak zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.